Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI napiętnował wykorzystywanie nieletnich. Młodzież przestrzegł przed fałszywym rozumieniem szczęścia. Powiemy o obchodach uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem papieża. Wraz z Krzysztofem Drwalem odwiedzimy warsztaty terapii zajęciowej w Tarnowie, gdzie powstają wyjątkowe kartki bożonarodzeniowe. A na koniec zastanowimy się, czy obecność muzułmanów w Europie powinna zaskakiwać. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Magazyn rozpoczynamy adwentową refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Niepokalana. Adwent jest okresem, w którym rozważamy skutki grzechu pierworodnego i oczekiwanie ludzkości na przyjście Zbawiciela, Syna Bożego. W tym okresie przygotowania do wielkiego wydarzenia nie mogło zabraknąć tej, której grzech nie dotknął Maryi Panny. Na długo jeszcze, nim papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, w Polsce śpiewano pieśń Witaj święta i poczęta niepokalanie, która w dalszych zwrotkach sławi jej piękno. I nie tylko w Polsce, bo dogmat ten był określeniem powszechnej wiary chrześcijan, nie tylko katolików, w jej bezgrzeszne piękno. Zbyt bowiem dobrze znamy jarzmo grzechu i jego skutki. I wiemy, jak on nam ciąży. Szukamy i pragniemy dobra, a ciągle grzeszymy. Odrzucamy go, a ciągle powraca. I w tej sytuacji jest dla nas ogromną pociechą fakt, że był ktoś, kto nie podlegał temu grzechowi. Był od niego wolny, czysty i od grzechu pierworodnego, i od jakiegokolwiek innego grzechu. Stąd też kult Maryi rozwijał się bujnie, gdziekolwiek tylko dotarło chrześcijaństwo. Na wszystkich szerokościach geograficznych. Stąd też ludzie skalani grzechem garną się do niej z prośbami o pomoc. I w tym właśnie kontekście dzisiejsza liturgia pokazuje nam Maryję. W perspektywie pierwszej Ewy, matki wszystkich ludzi, ale i tej, która stała się przyczyną grzechu, którego skutkiem było opuszczenie raju i ciernista droga ludzkości. W nim pojawia się nowa Ewa, która przyniosła ludziom radość uwolnienia od grzechu. Oby i nam wszystkim, grzesznikom, pomagała w tej walce Maryja, przeczysta, najświętsza.
Przechodzimy do papieskich aktualności.
Po południu, jak zwykle w uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi, Benedykt XVI udał się na Plac Hiszpański w historycznej części Rzymu. Przed stojącą tam figurą Matki Bożej zorganizowano tradycyjne nabożeństwo połączone ze złożeniem kwiatów u stóp Maryjnej Kolumny. Po drodze papież zatrzymał się przed kościołem Świętej Trójcy, gdzie pozdrowili go przedstawiciele kupców prowadzących sklepy przy reprezentacyjnym trakcie handlowym Via Condotti.
W przemówieniu wygłoszonym przed figurą Maryi na Placu Hiszpańskim Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w dzisiejszą uroczystość wszyscy, zarówno Rzymianie, jak i przybysze, mogą poczuć się jedną rodziną zgromadzoną wokół wspólnej Matki. Jest ona dla nas wzorem postępowania śladami Chrystusa w wierze, nadziei i miłości, od radości zwiastowania poprzez boleść Kalwarii, aż po chwałę zmartwychwstania.
Po raz kolejny w ten uroczysty dzień Kościół wskazuje światu Maryję jako znak niezachwianej nadziei i ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Ta, którą wzywamy jako pełną łaski, przypomina nam, że wszyscy jesteśmy braćmi i że Bóg jest naszym Stwórcą i Ojcem. Bez Niego, czy gorzej, wbrew Niemu, my ludzie nigdy nie znajdziemy drogi prowadzącej do miłości, nigdy nie zwyciężymy sił nienawiści i przemocy, nigdy nie zbudujemy trwałego pokoju.
Benedykt XVI przypomniał, że w swojej najnowszej encyklice wskazał potrzebę świateł nadziei w człowieczej podróży przez morze dziejów. Taką wytyczającą szlak gwiazdą nadziei jest dla wierzących Maryja, dzięki której Bóg zamieszkał na zawsze pośród swego ludu.
Naucz nas, Maryjo, wierzyć, mieć nadzieję i miłować wraz z Tobą. Wskaż nam drogę prowadzącą do pokoju, drogę do Królestwa Jezusa. Ty, o gwiazdo nadziei, która z drżeniem oczekujesz nas w świetle, co nie zna zachodu, w wiecznej Ojczyźnie, świeć nad nami i prowadź nas pośród codziennych spraw, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ojciec Święty zwrócił się także do pielgrzymów zgromadzonych w Lourdes i Lyonie, a połączonych z Rzymem telemostem. We Francji tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia zbiegła się z rozpoczęciem obchodów 150-lecia maryjnych objawień świętej Bernadecie Subiru. Papież życzył tamtejszym katolikom i ludziom poszukującym duchowej drogi ponownego odkrycia łaski chrztu, Eucharystii oraz sakramentu pojednania.
O Maryi jako gwieździe przewodniej dla uczniów Chrystusa mówił Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny była dla papieża okazją do ukazania Matki Bożej jako pierwszej postaci adwentowej na drodze przygotowań do Bożego Narodzenia.
Udajemy Ci hołd, Maryi, Niepokalanie Poczęte. Zanim wydawa nasz wiat Bożego Syna, Bóg już zachował ją od zmazy grzechu pierworodnego i obdarował upełnienie łaski. Jetzt zawierzamy nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana.
Niepokalane Poczęcie odsłania przed wierzącymi wspaniałość Bożego planu zbawienia wobec każdego człowieka, który przemieniony przez miłość Chrystusa staje się na jego wzór święty i nieskalany. W tym kontekście papież potępił nadużycia, których ofiarą padają nieletni, a które są jawnym zaprzeczeniem owego przeznaczenia człowieka do świętości.
Myślę o współczesnej młodzieży, wzrastającej w atmosferze przesyconej fałszywym rozumieniem szczęścia. Tym młodym grozi utrata nadziei, bowiem często wydają się jakby osieroceni przez prawdziwą miłość, która wypełnia życie sensem i radością. Był to temat drogi mojemu świętej pamięci poprzednikowi Janowi Pawłowi II, który wielokrotnie wskazywał młodym naszych czasów Maryję jako matkę pięknej miłości. Niestety, liczne doświadczenia wskazują, że niepełnoletni, młodzież, a nawet dzieci łatwo padają ofiarą zdeprawowanej miłości, oszukani przez pozbawionych skrupułów dorosłych, którzy okłamując ich i siebie samych, wciągają w ślepe zaułki konsumizmu. W ten sposób także rzeczy tak nienaruszalne jak ludzkie ciało, świątynia Boga miłości i życia, stają się przedmiotem konsumpcji i to coraz wcześniej, nawet przed okresem dojrzewania. Jakże to smutne, gdy młodzi zatracają poczucie zachwytu, gdy niknie czar najpiękniejszych uczuć, wartość szacunku dla ciała, obrazu osoby i jej niezgłębionej tajemnicy.
Ojciec Święty przypomniał także o rozpoczynających się w Lourdes obchodach 150-lecia maryjnych objawień oraz pozdrowił członków Papieskiej Akademii Niepokalanej z jej przewodniczącym kardynałem Andrzejem Marią Descourem. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Czas pomyśleć o napisaniu i wysłaniu kartek świątecznych. Choć żyjemy w dobie multimediów i coraz częściej życzenia przesyłamy pocztą elektroniczną lub SMS-em, to jednak warto podarować bliskim wyjątkową pocztówkę. Osoby niepełnosprawne intelektualnie z warsztatu terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie własnoręcznie przygotowały kartki bożonarodzeniowe oraz dekoracje na świąteczne stoły. Jak podkreślają terapeutki, każda ozdoba jest małym, wykonanym z sercem arcydziełem. Dochód ze sprzedaży wyjątkowych pocztówek zostanie przeznaczony na rehabilitację niepełnosprawnych.
Dzwoneczki, różne gwiazdki.
To jest trudna praca?
Nie jest trudna.
Aleksandra Stoller, terapeuta zajęciowy. Wszystkie kartki są wykonane przez uczestników. Choinki, bałwanki, szopka, Maria z dzieciątkiem. Tak, te dominują.
Najpierw trzeba podłożyć, mamy wzór i podkładamy pod folię i malujemy farbkami
konturę
najpierw, a później się maluje, wypełnia środek farbkami.
Tu mamy takie farbki. Których kolorów się używa?
Można używać zielone, czerwone, żółte też.
W mojej pracowni są wykonywane częściowo poprzez wydruk komputerowy, które także musieli zaprojektować. Małgorzata Chomentowska pracuje w warsztacie terapii zajęciowej jako terapeuta. Potem po prostu kserowali niektóre elementy i kolorowali i następnie łączyli w całość. Bardzo chętnie i kserują, i kolorują, i wycinają, wyrywają, i drukują, bo jeszcze musieli najpierw wydrukować z komputera, także bardzo się cieszą. Wykorzystujemy także papier samoprzylepny i specjalne dziurkacze do tego. Bardzo fajne efekty z tego wychodzą. Dodatkowo klej z brokatem, jak również specjalny brokat do bombek, którym sypiemy malowane klejem obrazki.
Nić też trzeba dobrać w odpowiednich kolorach, bo to muszą być radosne.
Tak, to są nici dobierane też przez samodzielnie, przez uczestniczki, w zależności od obrazka, jaki to jest motyw, więc albo są bardzo wesołe, czerwone, pomarańcze, żółcie, zielenie, niebieski kolor tutaj dominuje, natomiast tutaj wyszywa bałwanka, więc kolor jest biały z niebieskim i czarnym.
Tylko. Ale są tacy, którzy wolą bardziej żywe prace, żywe kolory.
Tak. To już jest wybrany obrazek przez uczestniczkę, więc sama tutaj sobie dobrała, no inaczej tutaj nie mogła dobrać koloru nici. Bałwan jest biały, więc po prostu dopasowała, żeby wyodrębnić go oczywiście z kanwy białej. Robi tutaj kontury bałwanka w kolorze lekko popielatym.
Na pewno wyzwalają kreatywność, ponieważ mamy bardzo dużo materiałów, mamy bardzo dużo możliwości i przez to oni muszą wybrać coś, co im najbardziej odpowiada i stworzyć coś własnego. Myślę, że to jest ciekawe właśnie, że każdy z nich może zrobić coś własnego.
Nawet jeżeli ten bałwanek jest niekształtny, to...
Nawet jeżeli jest niekształtny, szczególnie wtedy właśnie bardzo się cieszę, że właśnie mogą robić coś takiego, co jest ich własne, nawet jeśli jest niekształtne.
Wymaga precyzji oczywiście, ponieważ przy rysowaniu kontur należy dokładnie malować po tych wcześniej tutaj obrazkach.
I potem podnosimy folię i...
Tak, czekamy aż wyschnie i później wypełniamy...
I farbkami Windows. I można te kolory takim...
Brokatkiem.
I gwiazdkami, koralikami można
Karka
też.
Karka już jest robiona inną metodą. Jaką, Renatka? Popatrz, wycinaliśmy wcześniej.
Choineczki.
Choinki.
I gwiazdeczki.
Gwiazdki, tak. Farbowaliśmy powierzchnię choinki. Następnie przyklejaliśmy do kartki i dekorowałaś czym?
Gwiazdeczkami albo choineczkami też można. I koralikami.
Dla nich to i tak jest duże wyzwanie zrobić takie kartki. Mamy kartki, które są szczególne, ponieważ każda jest jedna w swoim rodzaju i myślę, że są niepowtarzalne.
Warsztat terapii zajęciowej w Tarnowie odwiedził Krzysztof Drwal.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Europie. Czy obecność muzułmanów w Europie musi zaskakiwać? Wielu ludzi przyzwyczaiło się do terytorialnego podziału świata na część europejsko-chrześcijańską i arabsko-muzułmańską. Co więcej, przyjmują tę rzeczywistość jako niezmienną i zawsze istniejącą. W związku z tym obecność muzułmanów w Europie i ich liczebny wzrost mogą zaskakiwać. Historia pokazuje jednak, że islam nie jest w tej części świata zjawiskiem nowym. Niespełna 100 lat po zaistnieniu na Półwyspie Arabskim, jego przesłanie dotarło na stary kontynent. Najpierw drogą podbojów, a następnie przez pokojową koegzystencję muzułmanie wywarli wpływ na dzieje Europy. Pod islamskim panowaniem znalazły się najpierw Hiszpania, następnie Sycylia oraz południowe Włochy. Muzułmanie zostali stamtąd wyparci, ale islamskie elementy przeniknęły do wielu dziedzin życia i nauki. Znane są osiągnięcia muzułmanów w filozofii, medycynie, architekturze i literaturze. Na wschodzie Europy islam pojawił się za sprawą Mongołów w XIII wieku. Na Bałkanach przyjęli go potomkowie Turków osmańskich, którzy osiedlili się na tych terenach już w XIV wieku. To właśnie Bałkany i Rosja były do połowy XX wieku największymi skupiskami muzułmanów w Europie. W drugiej połowie minionego stulecia ich liczba bardzo szybko wzrosła również w Europie Zachodniej. Najnowsze statystyki szacują ogólną ich liczebność na około 40 milionów, włącznie z europejską częścią Rosji. na czele krajów zachodnich z najliczniejszym odsetkiem ludności islamskiej znajduje się Francja z blisko 5 milionami muzułmanów, Niemcy z ponad 3 milionami, Wielka Brytania z około 2. Liczba muzułmanów rośnie także w krajach, które w przeszłości uchodziły za homogenicznie katolickie, jak na przykład Polska. Do istotnych elementów, które przyczyniły się do tego wzrostu, należą imigracja, przyrost naturalny, sytuacja gospodarcza krajów zachodnich i integracja europejska. W latach powojennych i pokolonialnych obecność muzułmanów w Europie pozostawała prawie niezauważalna. Na współczesne zainteresowanie tą grupą społeczną wpłynęło kilka czynników. Do najważniejszych zalicza się działalność fundamentalistów islamskich i zmianę pokoleniową. Mimo iż działania organizacji fundamentalistycznych, a zwłaszcza ataki przeprowadzone przez terrorystów o proweniencji muzułmańskiej, wpływają w sposób bezpośredni na kształtowanie opinii publicznej, to jednak w perspektywie długofalowej bardziej istotnym czynnikiem, choć mniej spektakularnym, jest zmiana pokoleniowa muzułmanów w Europie. Początkowo przybywali oni jako gastarbeiterzy, studenci i azylanci. W latach 80. XX wieku swą obecność zaznaczyły dorosłe dzieci pierwszych imigrantów, którzy różnili się od ich rodziców. W większości posiadali obywatelstwo krajów urodzenia i wyższy poziom wykształcenia, a nade wszystko znali dobrze miejscowy język i zwyczaje. Urodzeni w Europie muzułmanie czują się u siebie i dążą do stworzenia religijnej infrastruktury. Ich wysiłki koncentrują się m.in. na budowie meczetów, zakładaniu centrów islamskich i wprowadzeniu lekcji religii muzułmańskiej do szkół. Pochodzenie społeczności muzułmańskiej w Europie jest bardzo zróżnicowane. Zdecydowana większość muzułmanów w Niemczech pochodzi z Turcji. Do Francji wyznawcy islamu przybyli z Afryki Północnej, natomiast do Wielkiej Brytanii z Pakistanu, a do Austrii głównie z Bośni. Oprócz imigracji, decydującą rolę w dynamicznym wzroście ludności muzułmańskiej w Europie odgrywa faktor demograficzny. Rodzina muzułmańska jest liczna i wielopokoleniowa. Nawet jeśli w Europie posiada ona mniej dzieci niż w świecie islamu, to i tak w porównaniu z rodziną europejską jest znacznie większa. Do wzrostu populacji muzułmańskiej w Europie przyczyniają się także konwersje na islam. We wszystkich grupach muzułmańskich obecnych w Europie istnieje szerokie spektrum stanowisk. Obok mniejszości fundamentalistycznej działają środowiska liberalne i reformacyjne. Większość tworzą natomiast muzułmanie konserwatywni i tradycjonaliści. Wśród muzułmanów nie brakuje również napięć i konfliktów. Szyici z Iranu dystansują się na przykład od oficjalnych, centralnych organizacji, w których najczęściej dominują sunnici, Turcy i Arabowie. Nasilająca się obecność muzułmanów w Europie wyzwala wśród znacznej części lokalnej społeczności niepewność i obawy, nierzadko również poczucie zagrożenia. Europejscy muzułmanie wzbudzają niepokój szczególnie w tych krajach, gdzie islam nie jest oficjalnie uznany, na przykład w Wielkiej Brytanii i we Francji. Muzułmanie jako obcy znajdują się w diasporze, w której system samoobrony odgrywa ważną rolę. Wielu muzułmanów kształtuje swą tożsamość na podstawie przesłanek religijnych. W tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy tradycyjny islamski system wartości da się połączyć z europejskim.
O obecności muzułmanów w Europie mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.